Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry, witam panią doktor. Wrzesień to jest miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych, stąd nasze spotkanie, a też z tego powodu, że niedawno w życie wszedł program profilaktyki raka szyjki macicy, który został poszerzony o dwa nowoczesne badania, test HPV-HR oraz cytologię na podłożu płynnym. I na ten temat chciałam troszkę porozmawiać, żeby nasze słuchaczki i słuchacze mogli się dowiedzieć, jak te badania zmieniają perspektywę kobiet. Zmieniają czy nie zmieniają właściwie?
Zmieniają. Tak naprawdę dzięki tym decyzjom dołączamy do krajów europejskich, czy w ogóle do screeningu tak naprawdę na poziomie światowym, bo to tak naprawdę nie jest jakby rozszerzenie screeningu, tylko to jest zmiana całej idei, bo do tej pory była pobierana cytologia klasyczna, tradycyjna, szkiełkowa raz na 3 lata. Czyli w tym badaniu screeningowym wykrywaliśmy już nieprawidłowe komórki i pacjentkę z podejrzeniem kierowaliśmy do dalszej diagnostyki czy do dalszego leczenia. Tutaj w tym jakby w tej idei tego screeningu leży to, że wykrywamy czynnik sprawczy, czyli infekcję wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego. Jeśli mamy potwierdzoną taką infekcję, to z tego samego preparatu, bo to jest właśnie takie podłoże płynne, możemy zrobić cytologię płynną. Czyli wychodzimy jakby naprzód.
Czyli to jest jedno badanie, znaczy jedno pobranie, a można zrobić dwa badania, tak?
Tak, z tym, że u podłoża leży testowanie na obecność wysokoonkogennych wirusów HPV i dopiero jak mamy potwierdzony nieprawidłowy wynik, czyli obecność tych wirusów, wykonujemy cytologię płynną i przy stwierdzeniu nieprawidłowości w tej cytologii płynnej kierujemy do diagnostyki rozszerzonej, w tym wypadku badania kolposkopowego.
Czyli można, że tak powiem, wcześniej już wykryć jakieś nieprawidłowości niż w takim badaniu cytologicznym.
Tak jest.
Generalnie mówi się, że Polki nie za bardzo chętnie korzystają z tych badań takich przesiewowych, profilaktycznych, nie zgłaszają się. Pani widzi jakąś zmianę i szansę na jakąś zmianę, bo może właśnie część pacjentek wolała te cytologie płynne gdzieś tam prywatnie sobie wykonywać, wiedząc jak to wygląda. I czy są perspektywy, że teraz będzie po prostu można liczyć na większą zgłaszalność?
Po pierwsze, założenie jest takie, że to badanie wykonujemy raz na 5 lat, bo wiemy, że jeśli dochodzi do infekcji, to co też chciałabym powiedzieć na wstępie, że proszę pamiętać, że infekcja wirusami HPV dotyczy nawet 80% kobiet w wieku rozrodczym. Także jest bardzo powszechna. Natomiast to, co prowadzi do karcynogenezy, czyli do późniejszego powstawania raka szyjki macicy, to jest infekcja przetrwała, czyli trwająca dłużej, uważa się, że ponad 2 lata. I tutaj to jest znacznie mniejszy odsetek pacjentek. To jest tylko kilka procent pacjentek, więc na pewno ten okres 5 lat w większości przypadków jest okresem wystarczającym.
Czyli jak to będzie w praktyce wyglądało? Jeśli przyjdzie kobieta, okaże się, że w tym badaniu na test wirusa HPV są wirusy, czyli będzie w tych 80%, będzie za 5 lat kolejne musiała się zgłosić na kontrolę?
Nie, nie. Jak jest wirus, robimy cytologię. Jak jest prawidłowa cytologia, to powtarzamy badanie za pół roku czy za rok, w zależności jeszcze od podtypu wirusa.
Podtypu.
Od podtypu. Mhm. Tu już nie chcę wchodzić, bo to jest dosyć taka ścieżka ustalona. Czyli robimy częściej. Natomiast jak nie ma tych wirusów wysokoonkogennych, to wystarczy test powtórzyć za 5 lat. Oczywiście nie możemy jakby zabronić paniom, żeby te badania wykonywały w sektorze prywatnym, albo wykonywały częściej, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast my tu mówimy o takim badaniu przesiewowym.
I mówimy cały czas o badaniach w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
tak
na NFZ.
Tak jest.
A ta zwykła cytologia, która była
tak
do tej pory
szkiełkowa, tak?
Ona nadal będzie obowiązywała, będzie wykonywana? Czy
jest,
to już
uważa się, że jest okres przejściowy teraz, bo nie wszędzie, nie wszystkie jeszcze ośrodki podpisały umowy, te podpisywanie trwa. Są miejsca, gdzie pacjentki wykonują taką cytologię, więc jest, tak jak powiedziałam, okres przejściowy, natomiast należy pamiętać, że ta cytologia szkiełkowa jest mniej czuła, mniej specyficzna, czyli jest jakiś odsetek, gdzie tych komórek się nie wykrywa, także na pewno należy wykonywać ją częściej. Tak? Poprzedni program zakładał takie badanie raz na 3 lata. My zalecaliśmy pacjentkom, żeby nawet raz do roku ją wykonywać. Także trzeba mieć po prostu to na uwadze.
Co będzie oznaczał też pozytywny wynik testu HPV, który będzie wykonywany? Rozumiem, że kolejne badania, cytologii i tak dalej, ale co to znaczy, że znajdą się tam wirusy, tak, będą znalezione? Czyli, co to znaczy tak dla dalszego postępowania takiej, z taką pacjentką, z taką kobietą? Co ona powinna zrobić?
Otrzymujemy wynik i mamy informację, że jest obecność tych najbardziej wysokoonkogennych wirusów, czyli podtyp 16 i 18. Zlecamy z tego samego pobrania wykonanie cytologii płynnej i tak jak powiedziałam, mamy możliwość, że jest wynik prawidłowy, to powtarzamy tą cytologię czy testy HPV za rok bądź w wybranych przypadkach za pół roku. Jeśli jest wynik cytologii nieprawidłowy, tam też mamy kilka stopni, taką pacjentkę należy skierować na badanie rozszerzone, na kolposkopię z celowanym pobraniem wycinków, aby uzyskać odpowiedź, czy mamy już do czynienia z jakimiś zmianami śródnapłonkowymi. I wtedy wdrożone jest odpowiednie leczenie w zależności już od wyniku badania histopatologicznego.
Pani doktor, a jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o wiek kobiety? Kiedy ona, dla kogo będą te badania przesiewowe? Znaczy one już są, tak? Rozumiem.
Tak, one jeszcze już są dostępne.
Tak,
już są
niektóre dostępne placówki jeszcze, powiedzmy, umów nie podpisały.
Na przykład w uniwersytecie u nas są już dostępne.
W Uniwersyteckim poradni. Centrum Klinicznym już są dostępne. Ale tak w jakim wieku kobieta powinna wykonać taki test po raz pierwszy i dla kogo właściwie są te testy na NFZ?
Ten program screeningowy obejmuje pacjentki w przedziale wiekowym od 25 do 64 roku
bardzo
życia.
Bardzo duża grupa.
Tak, duża grupa, ale pamiętajmy, że to jest raz na 5 lat w większości przypadków i to jest ten przedział, kiedy uważa się, że jest największa korzyść, żeby te badania wykonać. Oczywiście są sytuacje, kiedy namawiamy panie, żeby na przykład chociażby cytologię płynną wykonywały znacznie wcześniej. Te kobiety, które bardzo wcześnie rozpoczęły współżycie bądź są z grupy ryzyka. To są panie, które na przykład biorą leki immunosupresyjne, pacjentki na przykład zakażone wirusem HIV, czyli takie kobiety, które mają zaburzenia w zakresie układu odpornościowego, tak? Mhm. Bądź też te badania mogą być przedłużone u tych, które, u tych chorych, czy u tych pacjentek, które wcześniej miały nieprawidłowe wyniki, chorowały na przykład na, bądź nawet raka szyjki macicy, czy miały wcześniej stwierdzane takie zmiany przednowotworowe, one te testy wykonują dłużej.
To już tutaj mamy pierwsze pytanie, a jakie są objawy raka szyjki macicy? Są jakieś objawy w ogóle, które można zauważyć na takim wczesnym etapie?
Na wczesnym etapie tak naprawdę nie ma żadnych objawów i właśnie dlatego zalecamy, żeby zgłaszać się na te badania screeningowe. Objawy mamy już przy bardziej zaawansowanych postaciach, do których nie chcemy dopuścić, czyli ten dolegliwości bólowe, krwawienia po współżyciu, na przykład upławy, krwawienia międzymiesiączkowe. To już są takie objawy związane z wzrastającym guzem obejmującym szyjkę macicy.
Ponieważ nie wszyscy słuchacze pamiętają nasz numer SMS-owy, pytania można tutaj zadawać pod numerem 603-06-06. Czekamy na państwa aktywność. Pani doktor, a bardzo dużo tych w tej najmłodszej grupie osób, znaczy bardzo dużo może nie, ale pewna część, 25 do 30 lat kobiet przeszła w dzieciństwie czy w wczesnej młodości szczepienia przeciwko HPV. Czyli też, bo te szczepienia są od jakiegoś czasu w Polsce dostępne. One od pewnego czasu są też darmowe. Kiedyś trzeba było je płacić. Pewne pacjentki czy kobiety te szczepienia wykonywały. I teraz jaka jest ich perspektywa? Czy one również są objęte tymi badaniami przesiewowymi, mogą się do nich zgłaszać, jeśli są zaszczepione? Czy one są względnie bezpieczne, nie muszą wykonywać tych badań? Jak tutaj sytuacja wygląda?
Zaszczepienie przeciwko wirusowi HPV nie zwalnia z wykonywania badań screeningowych, czyli z wykonywania tych badań, o których teraz mówimy.
Bo mówi się, że te szczepienia no, zabezpieczają przed tym właśnie wirusem brodawczaka ludzkiego, tak to też tutaj się w przestrzeni publicznej nazywa tego wirusa HPV.
Tak, ale mamy wyniki 10-20-letnie, tak? Nie mamy jeszcze jakby wyników obserwacyjnych dłuższych, dlatego na razie we wszystkich takich rekomendacjach wszystkich towarzystw mówi się o tym, że przyjęcie szczepionki czy zaszczepienie nie zwalnia z rutynowych
badań. Ale ogranicza
badań.
Na pewno liczbę tych zakażeń wirusem
tak,
HPV,
oczywiście.
Bo wirusów powiedzmy też tutaj słuchaczom, że wirusów jest wiele, tak? Właśnie, różnych podtypów, a szczepionka jest chroni przed, czy tam zabezpiecza w jakiś tam sposób przeciwko kilkunastu chyba bodajże, tak? Czy
nie.
Kilku?
Pierwsza szczepionka, która była wprowadzona, to była przeciwko dwóm, tym najwyżej onkogennym, 16 i 18. Teraz zalecamy, żeby zaszczepiać się szczepionką dziewięciowalentną, czyli przeciwko dziewięciu.
Może dlatego mi się wydawało, że kilkunastu, bo to 16.
16 i 18.
Tak, jakieś takie skojarzenie.
I chociażby dlatego, mimo że uważa się, że jest ta odporność krzyżowa, że to, że szczepionka jest przeciwko dwóm czy dziewięciom wirusom, to też w jakiś sposób zabezpiecza przeciwko innym podtypom. Mimo wszystko nie mamy jeszcze takich danych, które by stuprocentowo pozwoliły nam na to, abyśmy powiedzieli, że pani jest zwolniona już w ogóle z jakichkolwiek badań screeningowych. To są badania raz na 5 lat, także one nie są tak obciążające, nawet dla tych kobiet czy dziewczyn, które się zaszczepiły wcześniej.
A właśnie jak teraz wyglądają zalecenia co do szczepień? Jeśli mamy taki program screeningowy, gdzie można zrobić test HPV, HR oraz cytologię na podłożu płynnym, to dzieci powinny być dalej szczepione, kobiety, mężczyźni, bo chłopcy też mogą się szczepić przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Tutaj się nic nie zmieniło, czy
nie.
Się coś zmieniło?
Nic się nie zmieniło. Zalecamy jak najbardziej te szczepienia. One są, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, one są refundowane od 9 do 13 roku życia. Aczkolwiek zalecamy obecnie wszystkim paniom, które nie były szczepione, aby się zaszczepić, nawet takim paniom jak my, nawet paniom, które są już po na przykład takich zabiegach jak konizacja, coraz więcej publikacji mówi o tym, że należy zalecać, aby się zaszczepić, żeby uniknąć na przykład ponownej reinfekcji. To jest taki
czyli
główny
to
cel.
Dotyczy kobiet, które już chorowały, były wyleczone, tak?
Tak.
Z wirusa brodawczaka ludzkiego.
Tak.
A mamy tutaj pytanie od naszej słuchaczki, która pisze, że spotkałam się z różnymi opiniami. Czy kobiety, które nigdy nie współżyły, też powinny wykonywać cytologię i te testy HPV? Pyta pani Iwona.
To jest taka dyskusyjna sprawa, bo tutaj generalnie wirus HPV przenoszony jest drogą płciową, tak? Czyli tutaj ewentualna cytologia, bo ja nawet jestem współautorem takiej pracy, gdzie u kobiety rozwinął się nowotwór szyjki macicy, u kobiety, która nigdy nie współżyła. Także jeśli mamy możliwość, cytologię raz na jakiś czas powinniśmy pobrać, bo pamiętajmy, że nie wszystkie zmiany nowotworowe związane są z infekcją HPV. To są bardzo rzadkie sprawy, ale zdarzają się zachorowania na nowotwory, które nie są uwarunkowane infekcją wirusem HPV. I pobranie czy wymazu, czy takiej cytologii, tak, może nam ułatwić diagnostykę czy jakieś wcześniejsze wykrycie, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje i tutaj trzeba podejść po prostu indywidualnie.
Te badanie będzie można wykonać w każdym gabinecie, te badania, o których mówimy, przesiewowe, w każdym gabinecie, które oczywiście podpisze z NFZ-em, z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę za tak. Darmo, tak? I to
tak.
Już właściwie można pytać o to.
Tak jest.
Już w tej chwili, tak?
Tak, ten program już ruszył.
Mhm. I to może przejdźmy do drugiej sprawy, o której chciałam z panią doktor porozmawiać, bo już niedługo od 1 października kobiety w Polsce zyskają dostęp do leczenia nowym lekiem w nawrotowym raku jajnika. Ten lek określa się, że jest to koniugat. Co to znaczy ta możliwość i co to właściwie jest ten koniugat? To jest taka jakaś mieszanka, tak? Jakiś taki mieszanka dwóch leków? Już, chemioterapeutyku, tak?
Nie, jakby, już tłumaczę. Koniugaty w onkologii stosowane są już od wielu lat. Jako pierwsze nowotwory, to były nowotwory hematologiczne, potem inne nowotwory lite. Co to jest ten koniugat? Koniugat to jest połączenie przeciwciała z lekiem cytotoksycznym. Przeciwciało jest...
Czyli takiej immunoterapii z chemioterapią, tak?
Można coś tak takiego powiedzieć. Można tak powiedzieć, aczkolwiek nie do końca, bo to dalej jest tak naprawdę chemioterapia, tylko zmieniony jest punkt jakby dostępu chemioterapeutyku, bo to przeciwciało połączone z chemioterapeutykiem łączy się z jakimś białkiem czy receptorem, który znajduje się na powierzchni komórki nowotworowej. Czyli my te koniugaty tak naprawdę nazywamy takimi koniami trojańskimi. Połączenie tego przeciwciała z białkiem na powierzchni komórki nowotworowej pozwala na wniknięcie tego koniugatu do wnętrza komórki. Tam uwalnia się ten lek cytotoksyczny, czyli chemioterapeutyk, i niszczy tą komórkę nowotworową. Czyli to jest rodzaj terapii celowanej. Niszczy od środka.
Bo do tej pory kobiety z nawrotowym rakiem jajnika, powiedzmy, że to taka drugi rzut choroby, tak? Czyli taki
albo
nawrót,
jeszcze kolejny.
Albo jeszcze kolejny. To miały dosyć ograniczoną perspektywę leczenia w Polsce.
Tak. No i na świecie również, bo to są rzeczy, które jakby nowe. Równolegle się dzieją. To są rzeczy nowe. Pacjentki z nawrotowym, tak zwanym platynoopornym rakiem jajnika, bo chemioterapia oparta na platynach, na karboplatynie czy cysplatynie jest podstawą leczenia.
To są te leki, te chemioterapeutyki stosowane
dożylnie, ogólnoustrojowo, z znanymi już od wielu lat działaniami niepożądanymi.
No i jak teraz w tej chwili wyglądało leczenie w tym nawrotowym raku jajnika, jeśli te środki, które były stosowane, te leki nie działały? To co się działo z taką pacjentką?
Podawało się chemioterapię innego typu, najczęściej w monoterapii, czyli jeden lek. Mamy wiele chemioterapeutyków, ale one były o niskiej skuteczności. Tam odpowiedź uzyskiwaliśmy od 10, 15 do 20% chorych. W ogóle nam na tą chemię odpowiadała.
Po prostu, tak?
Reszta pacjentek miała dalszą progresję. Czyli mieliśmy takie bardzo małe możliwości leczenia. Dlatego ta grupa chorych jest taka dla nas bardzo ważna, tak? Bo do tej pory mieliśmy mało możliwości,
to ograniczone możliwości. Trzeba powiedzieć, że rak jajnika to są głównie młode kobiety.
Nie do końca. Średnia zachorowania to jest 65 rok życia. Nosicielki mutacji BRCA1, BRCA2 to są najczęściej młodsze o 10, nawet o 20 lat kobiety, tak? Ale średnio to są panie w wieku około 65 roku życia.
No ale to jeszcze takie kobiety, które mogłyby
oczywiście
długo pożyć,
oczywiście,
prawda? Co oznacza w takim razie ta możliwość? To leczenie będzie mniej dla nich obciążające, nie wiem, większy odsetek powodzenia gwarantuje. Jaki
ten
tu jest
lek,
plus?
Ten lek w porównaniu do klasycznej chemioterapii daje nam wydłużenie czasu do kolejnej wznowy, ale to jest pierwszy lek, który przedłużył nam przeżycia całkowite tych pacjentek. Oczywiście to są wyniki, które jak patrzymy liczbowo, to jest kilka miesięcy, ale w tej sytuacji, jak panie nam ginęły po 2, po 3, po 4 miesiącach, a mamy dwukrotnie, trzykrotnie wydłużenie tych liczb,
wyników,
to jest bardzo duży zysk dla każdej z tych pacjentek. I co ważne, oczywiście w trakcie badania klinicznego, które pozwoliło na włączenie nam tego leku do takiego powszechnego zastosowania, porównywana była jakość życia pacjentek i jakość życia pacjentek, które otrzymują koniugaty w porównaniu do chemioterapii klasycznej, bo jest
właśnie
oceniana lepiej.
Tak, bo właśnie tutaj ta jakość życia to jest chyba też obciążenie tym leczeniem organizmu, prawda?
Tak,
bo
no to
każdy wie, z czym się wiąże chemioterapia, że to może być osłabienie, utrata włosów, to jest tylko to, co widać na zewnątrz, a leczenie może być bardzo obciążające dla całego organizmu.
Nosi, wymioty, zmęczenie, to są takie najczęstsze, nie? Tutaj nasilenie tych powikłań było mniej. Oczywiście mamy do czynienia z innymi powikłaniami, to też się teraz nad tym pochylamy, bo to jest zupełnie inna klasa powikłań. Tu na przykład mamy powikłania ze strony narządu wzroku, musimy rozpocząć współpracę z okulistami, musimy pacjentki edukować, pacjentki przy tym leku, to mówimy o, chyba myślę, że mogę powiedzieć nazwę, skoro on wchodzi do, jakby do projektu mirvetuximabu, muszą stosować krople do oczu, żeby zabezpieczać ten narząd wzroku. Także taka szeroka, nowa współpraca.
To jest też jakaś...
Wielodyscyplinarna musi tutaj mieć miejsce.
Pani doktora, ten lek bierzemy do końca życia, czy to jest tylko jakaś tam terapia, która się kiedyś tam kończy?
Wraku jajnika, jeśli dochodzi do wznowy i do tej wznowy platynoopornej, to leczenie stosujemy tak długo, jak pacjentka toleruje to leczenie, aż bądź też aż do progresji. Więc mówimy tutaj o takim
długotrwałej terapii. A kryteria kwalifikacji, to jest też dla każdego, czy tutaj trzeba, nie wiem, kwalifikacje, jakieś kryteria wiekowe spełnić, zdrowotne, to każda pacjentka może otrzymać takie leczenie?
To tak jak w większości terapii celowanych muszą być spełnione pewne warunki, bo tak jak mówiłam, to jest koniugat, czyli ten lek łączy się z pewnymi białkami na komórce i tutaj ten lek łączy się z receptorami folianowymi, więc wcześniej trzeba zbadać, jak wysoka jest ekspresja tych receptorów folianowych
czyli
w tkance nowotworowej.
Czy zadziała na tą kobietę?
Dokładnie.
Konkretną.
I tu muszą być pacjentki z wysoką ekspresją. Ona jest oceniana na powyżej 75%. Takie pacjentki dopiero kwalifikujemy do dalszego leczenia. Czyli to jest podstawa jakby leczenia celowanego. Znajdujemy punkt uchwytu dla danego leku i tylko ta grupa pacjentek wchodzi do leczenia. Natomiast w raku jajnika ponad 50% chorych ma wysoką ekspresję tych receptorów folianowych.
Czyli można powiedzieć, że połowa kobiet ma szansę na to leczenie. 1 października zaczynacie, tak?
Z platynoopornym nawrotowym rakiem jajnika, tak.
Pani doktor od 1 października pierwszej pacjentce poda?
Ja już podaję, bo podaję w tak zwanym programie wczesnego dostępu. To w onkologii są takie programy, które pozwalają na wprowadzenie trochę szybciej tej terapii. Ja też miałam pacjentki w badaniu klinicznym. Natomiast 1 października będzie opublikowana pełna lista NFZ-u, a w projekcie już ten lek się pojawił jako terapia innowacyjna w raku jajnika.
Doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i koordynatorka oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moimi Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Pani doktor na co dzień leczy kobiety chorujące onkologicznie w zakresie ginekologii. Rozmawiamy o zmianach i nowościach dla pacjentek. Mówiłyśmy o testach HPV oraz cytologii na podłożu płynnym, które już są dostępne w niektórych placówkach. Rozmawiałyśmy o nowościach w leczeniu nawrotowego platynoopornego raka jajnika. No i została nam trzecia jeszcze nowość, która dotyczy pacjentek z kolei chorujących na raka trzonu macicy w pierwszej linii leczenia. Co to znaczy rak macicy w pierwszej linii leczenia? Proszę słuchaczom wyjaśnić.
Rak błony śluzowej trzonu macicy. Podstawą leczenia jest leczenie operacyjne. Ale
Czyli to jest początek choroby. Zaczyna się choroba i to jest ta pierwsza linia, to jest...
Nie. Nie? Bo można tak powiedzieć, tylko może zaczniemy od tego, że jakby podstawą leczenia jest leczenie operacyjne. W przypadku rozsianego procesu bądź zaawansowanego procesu włączamy leczenie dodatkowe pod postacią radioterapii czy radiochemioterapii, bądź też jak jest rozsiany proces nowotworowy, to jest leczenie systemowe. I leczenie systemowe, czyli chemioterapia, możemy nazwać leczeniem pierwszej linii. Jeśli dochodzi do wznowy, to są kolejne linie jakby leczenia.
Czyli tak ogólnie... tutaj nowość dotyczy tej pierwszej linii leczenia, jeśli kobieta wymaga oprócz operacji dodatkowych jakichś działań
albo
medycznych.
Gdy na przykład jest tak zaawansowana, że w ogóle nie kwalifikujemy jej do operacji, to tutaj też mówimy o tym leczeniu systemowym. I do tej pory mieliśmy, bo mówimy o immunoterapii tak naprawdę, czyli tej nowej też metodzie leczenia, która
takim leczeniu celowanym. na konkretnego
To też jest pewien rodzaj leczenia celowanego, ale to już jest też zupełnie inna filozofia leczenia, bo immunoterapia jako taka działa w ten sposób, że ma pobudzać nasz własny układ immunologiczny do niszczenia komórek nowotworowych i ona jest stosowana i znana od wielu lat w innych nowotworach. W ginekologii pojawiła się kilka lat temu w leczeniu raka błony śluzowej trzonu macicy. W nawrocie mogliśmy stosować tą immunoterapię, a od tego roku mamy możliwość dołączenia immunoterapii do chemioterapii, a potem podawanie immunoterapii jako leczenia podtrzymującego właśnie już na początku naszej terapii.
Jak to wpłynie na rokowania tych pacjentek, które chorują na tego raka trzonu macicy? Co to znaczy w praktyce dla nich?
To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że tak naprawdę ta pierwsza linia leczenia to jest jedyne miejsce, jedyna sytuacja, kiedy możemy chorą wyleczyć. Bo jeśli leczymy wznowę, to jest to już leczenie przewlekłe i nastawione na trochę inną sytuację, na poprawę jakości życia, na przedłużenie naszej jakby terapii.
Wiecie, że nie można wyleczyć tego raka, ale można ciągnąć, że tak powiem, za uszy tego pacjenta jeszcze przez tam dłuższy okres czasu.
Tak, wtedy mówimy o chorobie przewlekłej. Mm-hmm. Natomiast jeśli jakieś leczenie trafia do pierwszej linii, to znaczy, że mamy możliwość człowieka, kobietę, mężczyznę wyleczyć. Także to jest taki przełom dla nas.
Te wskazania do immunoterapii raka trzonu macicy to są jakieś, nie wiem, kryteria wiekowe, czy nie ma tych kryteriów? Jak to wygląda?
Tutaj nie ma kryteriów wiekowych. Tutaj też sytuacja jest taka, że te nowotwory trzonu macicy dzielimy na tak zwane guzy DMMR i PMMR. To związane jest z pewnymi zaburzeniami molekularnymi i ta grupa DMMR to są te pacjentki, które nam lepiej odpowiedzą na immunoterapię. Te PMMR to są te, my tak w klinice nazywamy to guzami ciepłymi i guzami zimnymi. Ciepłe to są te, u których ta immunoterapia działa znacznie lepiej. Te zimne to są takie, u których działa trochę gorzej, ale też działa. Tu można włączyć jeszcze dodatkowe leczenie, na przykład inhibitory PARP. To są leki, które do tej pory były stosowane na przykład w leczeniu raka jajnika, a teraz pojawiają się w leczeniu raka trzonu macicy.
Czyli można powiedzieć, że te nowości znacznie poprawiają jakby perspektywę pacjentek z rakiem trzonu macicy.
Zaawansowanym rakiem trzonu macicy, bo tu trzeba wspomnieć, że mówimy cały czas o leczeniu systemowym, które jest skierowane do pacjentek z zaawansowanym bądź też nawrotowym rakiem trzonu macicy. Nawrotowym w sytuacji, jak wcześniej nie dostawały leczenia systemowego.
Czyli ta immunoterapia wchodzi, że tak powiem, w tą pierwszą linię leczenia, co też poprawia i pewnie tego się spodziewacie, że mniej pacjentek będzie miało nawrót choroby, tak?
Tak.
Że to jest zbadane, są badania kliniczne, które pokazują, że zakwalifikowanie daje szansę wyleczenia.
Tak jest.
A pani doktor, jak w jaki sposób, proszę wytłumaczyć, ta immunoterapia współpracuje z chemioterapią? Czyli to są też leki takie łączone, czy najpierw podaje się jeden lek, potem drugi? Na czym to polega?
Znaczy immunoterapię stosujemy równocześnie z wlewami chemioterapii. Chemioterapii najczęściej podaje się do 6 cykli, mówię o pierwszej linii leczenia, i potem immunoterapię stosuje się jako terapię podtrzymującą. Jak widzimy, badania obrazowe nam mówią, że nie mamy już nowotworu, to immunoterapia stosowana jest raz na jakiś czas. Też podobnie to jest tak samo wlew dożylny najczęściej, co 3 tygodnie bądź co 6 tygodni. Tak długo, to jeszcze zależy od rodzaju tej immunoterapii, bo będziemy też mieli zmiany od 1 października. Do tej pory mieliśmy jeden lek, teraz jeszcze dołączają 2 dodatkowe leki z immunoterapii, więc będziemy mieli pełen zakres jakby tych leków. I w zależności od tego, jaki to lek, jeden podawany jest przez 2 lata, w innym programie jest tak, że to leczenie podtrzymujące podaje się aż do progresji. Także to już są takie szczegóły. Co jest dla nas ważne? To, że mamy poszerzone możliwości leczenia naszych pacjentek i że właśnie ta immunoterapia trafiła do pierwszej linii leczenia.
A to jest długotrwała terapia? Ile trwa takie leczenie?
To tak jak już powiedziałam, to zależy, jaki rodzaj leku stosujemy. 2 lata?
2 lata.
Bądź też w innym programie stosujemy aż do progresji, czyli możemy stosować tak długo, jak długo nie widzimy nawrotu choroby nowotworowej.
Mm-hmm. A efekty uboczne, jeśli to jest połączenie i chemioterapii, i immunoterapii, to co musi wiedzieć pacjentka, co musi wiedzieć kobieta, która się poddaje takiemu, znaczy co się może zdarzyć takiego nieprzewidzianego?
Tu naprawdę, tak naprawdę pojawiają się nowe wyzwania dla nas, bo generalnie immunoterapia jest dobrze tolerowana i daje te powikłania, tak z moich obserwacji i z mojej wiedzy, znacznie mniejsze niż sama chemioterapia. Natomiast jest to zupełnie nowa klasa powikłań, bo tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z najczęściej z zaburzeniami ze strony układu endokrynologicznego.
Tak, bo to jest działanie na układ odpornościowy człowieka.
Dokładnie. I też wpływa właśnie na takie narządy, jak na przykład tarczyca. Tu najczęściej obserwujemy niedoczynność bądź nadczynność tarczycy. Mogą pojawiać się zaburzenia w zakresie skóry, mogą pojawiać się zaburzenia w zakresie przewodu pokarmowego. Takie zaburzenia groźniejsze, których się boimy, to na przykład immunologiczne zapalenie płuc. Mogą się pojawiać też problemy z nawet z zapaleniem mięśnia sercowego.
Czyli rozumiem, że pacjenci muszą być pod ścisłą kontrolą i często wykonują badania kontrolne, tak? Czy coś się nie dzieje takiego nieprzewidzianego?
Tak, to tak jak przy chemioterapii, mamy badania przed podaniem danego leku. Natomiast tutaj bardzo ważna jest współpraca multidyscyplinarna. I już ze względu na to, że w onkologii ta immunoterapia, jak mówiłam wcześniej, stosowana jest znacznie dłużej, to na przykład w naszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym powstały takie poradnie, jak poradnia kardioonkologiczna, jak poradnia endokrynologii onkologicznej. One właśnie powstają też po to, żeby pomagać onkologom w leczeniu powikłań, które występują przy immunoterapii.
Ale trzeba powiedzieć, że te powikłania niosą mniejsze ryzyko niż nieleczenie albo zaniechanie podawania tych leków.
Tak, to nie jest tak, że my chcemy straszyć tymi powikłaniami. My się uczymy, jak je leczyć. To się mówi zarządzanie powikłaniami i wcześniej wykryte są odpowiednio jakby zaopiekowane, co pozwala na to, że my obserwujemy pacjentki w bardzo długotrwałych remisjach, które wcześniej miały zaawansowany nowotwór, a to leczenie pozwala nam na to, że pacjentka naprawdę przez wiele lat funkcjonuje bez jakichś większych obciążeń.
Bo mówimy cały czas o raku trzonu macicy. To jest w tej grupie nowotworów macicy częsty nowotwór?
Z rakiem trzonu macicy mamy taki problem generalnie na całym świecie, że wzrasta zachorowalność na raka trzonu macicy, a w naszym kraju jeszcze wzrasta umieralność na raka trzonu macicy. To jest tłumaczone kilkoma sytuacjami.
To jest najczęstszy nowotwór ginekologiczny? Czy najczęstszy, tak? Nowotwór ginekologiczny
tak jest,
w Polsce.
Najczęstszy. Nowotwór. Mhm.
Czy ten dostęp do immunoterapii wpłynął, rozumiem, na leczenie raka trzonu macicy zdecydowanie pozytywnie, tak?
Bo... Znaczy to dopiero tak naprawdę zaczynamy, ale jest to bardzo duża dla nas jakby nadzieja, tak?
Mhm. A to jest wszystko, co mogą polskie pacjentki dostać, bo mówimy o nowych metodach, ale no świat idzie do przodu, medycyna cały czas idzie do przodu i coraz nowsze leki są, czyli my teraz jesteśmy w jakim miejscu w stosunku do świata?
Jesteśmy bardzo blisko w stosunku do świata, a nawet w niektórych programach lekowych przewyższamy świat, bo z tego co wiem i jak spotykam się na konferencjach międzynarodowych, to na przykład my mamy dostęp do danej immunoterapii, a w niektórych krajach europejskich oni jeszcze czekają na ten dostęp. Także tutaj jesteśmy w dobrej sytuacji.
Jest jeszcze coś, czego potrzebujemy, żeby jeszcze skuteczniej? Na pewno pani to ma całą listę.
Nie, to są trudne pytania. Czego potrzebujemy? No, wielu rzeczy potrzebujemy, tak.
Mm-hmm. Rozumiem, że póki co z tymi nowościami, które teraz wchodzą terapii, które możecie zaproponować, już nie jest tak źle, jak jeszcze lata temu, kilka lat temu, kiedy się spotykałyśmy i właściwie nie było jak tych pacjentek leczyć. Nie było możliwości podania im tych nowoczesnych terapii. Teraz już jest zdecydowanie lepsza sytuacja.
Jest lepsza sytuacja, z tym, że właśnie potrzebujemy takiego jeszcze ściślejszego, myślę, rozwoju współpracy multidyscyplinarnej. Potrzebujemy zaplecza, bo tak naprawdę co jest największym problemem. Największym problemem jest to, że nam ciągle przybywa pacjentek z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Jest jeszcze inny problem. To, że te terapie są skuteczne i skutecznie przedłużają przeżycia naszych pacjentek, powoduje, że tych pacjentek pod taką opieką mamy znacznie więcej. Wprowadzenie terapii podtrzymujących, czyli tych po wyleczeniu, które służą temu, by nie doszło do nawrotu, zarówno w raku jajnika, gdzie pewnie to już są tematy, o których wiemy już od kilku lat, czyli terapie podtrzymujące inhibitorami PARP-u powodują, że te pacjentki są pod naszą opieką przez 2-3 lata po wyleczeniu, a potem oczywiście jeszcze w obserwacji. Czyli tych pacjentek, które mają te terapie podtrzymujące, przybywa i przybywa. To jest trochę jak taka
Kula śnieżna.
Mm-hmm. I to, czego ja bym sobie życzyła, to poszerzania jakby naszej kadry, która może się zajmować tymi pacjentkami.
Właśnie, jak to wygląda w tej chwili?
Tu widzę problem.
Czy to jest dostępne? Bo rozumiem, że dostępne to leczenie jest i będzie w całej Polsce, ale nie w każdym ośrodku.
Tak, to są te nowoczesne, innowacyjne terapie, one wchodzą w ramach tak zwanych programów lekowych. I one są dostępne w tych ośrodkach, które mają podpisane umowy na prowadzenie programów lekowych.
Bezpośrednio z Ministerstwem Zdrowia, nie tak. Z Narodowym Funduszem tak. Zdrowia. W naszym województwie to ile to jest placówek, gdzie można takie leczenie przeprowadzić? Kilka czy jedna?
Myślę, że kilka.
Myślę, że kilka. To tutaj kolejny raz zapytam, kiedy pierwszy raz pani poda kobiecie, pacjentce z rakiem trzonu macicy, to pierwszą...
To też już podaję.
Już
bo to,
pani podaje,
już
tak?
Podaję, tak. Już podaję w ramach wczesnego dostępu, w ramach już programu lekowego, bo to ta immunoterapia to był kwiecień, teraz dodatkowe leki pojawią się od 1 października.
Czyli także jeszcze bardziej będzie można rozszerzyć.
Będzie więcej możliwości.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Dagmara Klasa Mazurkiewicz, specjalistka położnictwa i ginekologii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.